Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofiak, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Witam serdecznie, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Więc zacznijmy od tego fundamentalnego pytania absolutnie. Czy to jest historyczna obniżka podatków, jak mówi premier? Czy to jest podwyżka podatków, jak mówi opozycja?
Dla jednych to jest rzeczywiście obniżka podatków i te parę groszy zostanie w kieszeniach osób, które zarabiają troszkę mniej. Natomiast dla tych, którzy zarabiają więcej, to będzie jednak podwyżka. No i dla przedsiębiorców też to będzie podwyżka, ponieważ chociażby składki zdrowotne będą płacić większe, mimo że ta zmiana, która dzisiaj została zaprezentowana, musimy oczywiście zobaczyć dokumenty, wtedy będzie można to analizować, ale ta zmiana, która została zaprezentowana, jest, powiedziałabym, łagodniejsza w stosunku do pierwszej wersji Polskiego Ładu.
Dla przedsiębiorców, można powiedzieć. No ale pan premier mówi tak, 18 milionów ludzi, niemal 18 milionów osób zyska. 90% zyska albo nie odczuje zmiany. No to porozmawiajmy o tych liczbach. Jeśli jest tak, jak mówi premier, no to powiedziałbym,
no
dobrze, chwała
narodom. Mieliśmy 2-3, nie pamiętam, lata temu obniżenie pierwszego składki poziomu opodatkowania tego pierwszego poziomu z 18 na 17%. Więc to też było obniżenie obciążeń podatkowych dla ogromnej rzeszy, absolutnej większości podatników. Myślę oczywiście o tych, którzy zarabiają, mają dochody z pracy. Natomiast było też obniżenie, nawet nie obniżenie, wyzerowanie podatku dla osób do 26 roku życia. A więc mieliśmy po drodze kilka elementów, które składały się na to, że te obciążenia podatkowe były dla poszczególnych grup mniejsze. A więc to, no to teraz mamy znacznie więcej elementów, tak? Bo musimy powiedzieć o tym, że te 18 milionów i ich uzysk wynika może nie tyle z tego, że podatki będą płacone mniejsze, czyli stawki będą mniejsze, ale z tego, że wprowadzane jest znacznie większa kwota wolna od podatku, bo dzisiaj to jest dla tych najmniej zarabiających 8 tysięcy, później ta kwota wolna od podatku maleje aż do zera, natomiast tu zostanie wprowadzone 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, czyli jeśli w ciągu roku, powiedzmy, zarobimy 50 tysięcy złotych łącznie brutto, to odejmujemy 30 tysięcy i będziemy płacić podatek, te 17% PIT-u od 20 tysięcy. A więc to rzeczywiście dla tych, szczególnie, tak jak powiedziałam, najmniej zarabiających, będzie dosyć duża korzyść.
No to w takim razie kto straci? Jak ktoś zyskuje, rzadko się dzieje tak w ekonomii, że jest win-win. Obie strony wygrywają. Wszyscy są zwycięzcami.
No też nie wiemy, musimy poczekać na oczywiście szacunki, bo z reguły, kiedy rząd proponuje jakiekolwiek zmiany, nie tylko podatkowe, musi zaprezentować oceny skutków regulacji, czyli kogo i ile to będzie kosztowało. A więc nie wiemy, czy to będzie większe obciążenie dla budżetu, czyli budżet nie będzie miał takich wpływów, jakie były planowane przy tej pierwszej wersji.
Rząd zapewnia, że nie.
Że nie będzie miał większych wpływów, że straci na tym.
Nie, że nie będzie miał mniejszych wpływów, że wszystko się
zbilansuje, czyli bilansuje, będą te zmiany
neutralne. Podatek od korporacji wielki.
No tak, ja muszę powiedzieć, bo to jest nowy temat, rzeczywiście, czyli podatek od niedochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami, ale od przychodu, czyli nie bierzemy w ogóle pod uwagę kosztów i z tego, co media donosiły, to ma być 0,4 punkta procentowego.
Dokładnie,
no więc
tak.
Jeśli duże korporacje mają miliard, 2, 5, 10, 30 miliardów przychodów, no to to 0,4% to będzie całkiem pokaźna kwota. Przy czym trzeba powiedzieć, że nie zwalnia to tych firm z obowiązku płacenia CIT-u, tyle że CIT będzie odliczony od, no przynajmniej tak jak w tej pierwszej informacji, która została nam przekazana, myślę, publiczności szerokiej, to będzie CIT odliczany od tego podatku przychodowego. Natomiast nie do końca jest jasne, no jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić, będąc dużą firmą, nie płacić płacić tego przychodowego podatku, ponieważ jest powiedziane, że ci, którzy inwestują, tego podatku nie będą płacić. Pytanie, czy nawet drobna inwestycja będzie powodowała...
Zostawmy na moment wielkie korporacje. Wielkie korporacje to są naprawdę jednostki, jeżeli chodzi o zysk, ale
Przepraszam, że wjedę w słowo. Pan premier powiedział kilka procent, co mnie zastanowiło, bo może przypomnę, że dużych firm, a duże firmy to są firmy, które zatrudniają od 250 pracowników wzwyż. W Polsce to jest 0,2 punkta procentowego, więc to jest bardzo niewielka liczba.
To jest niewielka
liczba.
Grupa, ale to i tak zostawmy to 0,2 czy 4 czy 0,2. Co się zmieni dla przeciętnego Kowalskiego? Najpierw zacznijmy od małej miejscowości, bo przecież Polska to nie tylko Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale także cała ogromna przestrzeń. Z tego, co mówi pani doktor, może odnieść wrażenie, że jemu będzie lepiej.
No, pytanie, co to znaczy lepiej? No pewnie trzeba, tak jak powiedziałam, poczekać po to, żeby to wszystko oszacować, ale myślę, że można zakładać, że osoby, które nisko zarabiają, to miesięcznie będą miały, nie wiem, 140-150 zł w kieszeni więcej. No nie mnie oceniać, czy dla osoby, która mieszka, jak pan powiedział, w małej miejscowości i ma niewielki dochód, te 150 zł, 140 zł to jest dużo? Zapewne tak. Więc na pewno te osoby, no, które mają, tak jak powiedziałam, niskie dochody, będą beneficjentami tych rozwiązań.
A kto straci w takim razie? No, ze zwykłych Kowalskich, bo to jest kluczowe pytanie.
No pytanie, kto to jest zwykły Kowalski oczywiście, ale...
No ale ile zarabiać muszę, żeby stracić?
No myślę, że od 6-7 tysięcy wzwyż. Jeszcze trzeba oczywiście wszystko poprzeliczać, bo się... No tutaj troszeczkę zmieniają, jeśli prowadzimy na przykład działalność gospodarczą jednoosobową, tak, nie wiem, jesteśmy doradcą podatkowym, księgowym, fryzjerem, hydraulikiem, który świadczy usługi na rzecz gospodarstw domowych, no to tutaj te obciążenia mogą wzrosnąć w zależności od tego, jakie obroty mamy, jakie obroty będziemy przedstawiać. Więc no mówię, bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pana pytanie, natomiast na pewno jedna rzecz jest bardzo ważna, mianowicie wyższe dochody mają specjaliści. A więc ludzie o wysokich kwalifikacjach, wysokich kompetencjach, którzy są poszukiwani na rynku, no i niestety oni baty dostaną.
No, z drugiej strony nie tylko wy, specjaliści są potrzebni. Pan premier mówi, to jest wyraz solidarności i sprawiedliwości, ale o tym już posłuchają słuchacze Radia RMF24.pl i słuchacze naszych mediów społecznościowych, a z słuchaczami Radia RMF żegnam się. Panie doktor, więc wróćmy do tego pytania o to, kto zyska jeszcze, podrążmy ten temat, bo według danych Instytutu IBRIS, Fundacji IBRIS, dzisiaj 54% Polaków mówi, w ciągu ostatnich 5 lat poprawiło nam się, czyli można powiedzieć, że te pomysły ekonomiczno-społeczne, gospodarczo-społeczne pomysły Zjednoczonej Prawicy, a teraz już bardziej Prawa i Sprawiedliwości, bo Zjednoczona Prawica także pod wpływem Polskiego Ładu się rozpadła, przyniosły skutek, to znaczy 500+, oczywiście także sytuacja gospodarcza, niemal bardzo niskie bezrobocie sprawiło, że ludziom jest lepiej.
Przede wszystkim sytuacja gospodarcza, absolutnie tak, natomiast oczywiście rodzinom z dziećmi, a szczególnie rodzinom wielodzietnym, 500+ istotnie poprawiło sytuację. No, są dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące biedy i widać wyraźnie, że tam jest istotna poprawa. Ta grupa osób, która jest klasyfikowana w tych najniższych grupach dochodowych, jest po prostu mniejsza. Ale znowu niestety to odgina się w drugą stronę, więc jak widać...
Odgina się w drugą stronę,
bo jest inflacja i te 500 zł to nie jest 500 zł, to jest nominalnie 500 zł, natomiast realnie w sklepie, jak będziemy chcieli te 500 złotych wydać, to za to możemy kupić znacznie mniej niż wtedy, kiedy 500+ zostało.
Możemy kupić znacznie więcej niż wtedy, jak nie było 500+. To też nie ulega wątpliwości.
Zdecydowanie tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przy takim poziomie inflacji, jaką mamy w tej chwili, a to już jest ponad 5% średnio rzecz biorąc, a proszę pamiętać, że w niskich grupach dochodowych, tam gdzie rodziny, no 4, 5, 6 osób, tam gdzie jest więcej dzieci, to ten koszyk zakupów, które są realizowane w ciągu miesiąca, głównie opiera się na żywności. I
mam coś na ten temat do powiedzenia. Ja mam świadomość przy piątce dzieci, że to jest większy koszyk i że to się cały czas zwiększa. Ale wróćmy jeszcze do tego pytania o sprawiedliwość, bo premier Morawiecki mówi dzisiaj tak. No, mamy sytuację, w której osoby zatrudnione na etacie płacą relatywnie wyższą składkę zdrowotną niż osoby samozatrudnione, co często dotyczy osób, nie tylko, oczywiście samozatrudnieni zarabiają bardzo różnie, ale mówi pan premier, jest niesprawiedliwe, że nieźle zarabiający specjalista, doradca podatkowy, dziennikarz czy ktokolwiek inny zarabiający dobrze płaci dużo niższą składkę zdrowotną, a potem korzysta tak samo z opieki zdrowotnej, jak osoba zatrudniona na etacie, nawet słabiej zarabiająca.
Tak, zgadza się z jednym ale, a mianowicie absolutnie regułą jest, że osoby wyżej zarabiające w znacznie mniejszym zakresie korzystają z powszechnej opieki zdrowotnej, więc płacą składkę, natomiast korzystają z prywatnych ubezpieczeń i tam się leczą.
Ale wysokospecjalistyczne leczenie już jest zazwyczaj realizowane w służbie publicznej.
Dokładnie i ono jest najbardziej kosztowne, prawda? Dlatego, że jeśli popatrzymy na wydatki z Narodowego Funduszu Zdrowia na tą podstawową opiekę zdrowotną, to jest około 15 miliardów, a szpitalnictwo to jest wielokrotnie więcej, więc absolutnie tak ma pan rację, ale jednak odciążają te osoby wyżej zarabiające, odciążają jednak ten system opieki zdrowotnej, bo tak jak powiedziałam, przy tych dochodach, które posiadają, no stać je na to, żeby korzystać z płatnej, dodatkowo płatnej opieki, ale oczywiście ma pan rację, że ja absolutnie się z tym zgadzam, że jeśli chodzi o system zdrowia, powinniśmy partycypować wszyscy, tak? No, nigdy nie wiemy, co się nam może, niezależnie od tego, ile zarabiamy, jak majętni jesteśmy, to nigdy nie wiadomo, co nam się
może
przydarzyć.
To może to jest jednak krok w dobrą stronę, że podniesiona zostanie składka zdrowotna do 4,9%, bo takie są najnowsze rozstrzygnięcia dla tych, którzy nieźle zarabiają, są samozatrudnieni i do tej pory płacili składkę minimalną.
Mówimy teraz, bo tych rozwiązań dotyczących
składki, mówimy teraz o samozatrudnionych,
ale płacących
podatek liniowy, bo to
czyli
jest to 19%,
czyli nie mówimy o ryczałtowcach, nie mówimy o tych, którzy
według
skali podatkowej.
Tak, mówimy na razie o samozatrudnionych,
tak. No tak, tylko wie pan, ja mam jedno generalne zastrzeżenie co do tej zmiany systemowej dotyczącej składek zdrowotnych, a mianowicie to nie jest dobry czas. Znaczy, powinniśmy zaproponować te rozwiązania, przedyskutować je, mieć je gotowe, natomiast teraz wychodzimy z kryzysu. I bardzo wiele samodzielnej działalności gospodarczej, czy też firm, które zatrudniają jednego, 10 czy 50 pracowników, bardzo wiele firm ma naprawdę bardzo poważne problemy.
Czy chce pani powiedzieć, pani doktor, w tej chwili, że jest tak, że ci, którzy zatrudniają pracowników, mogą po prostu mieć poważne problemy z ich utrzymaniem,
też, no,
bo nie starczy im na te składki.
Ale też proszę zobaczyć, że zmniejszy się dochód fryzjerki, kosmetyczki, szewca, no, tych, którzy świadczą takie podstawowe usługi, dlatego że będą płacić wyższą tą składkę. A ich lockdown dotknął bardzo, bardzo, no, powiedziałabym w niektórych przypadkach dramatycznie. Część jakoś sobie radziła, było podziemie, wszyscy pewnie o tym wiemy i jakoś tam te dochody nie na taką skalę, jakby nie było lockdownu, były realizowane, ale tym ludziom naprawdę jest ciągle jeszcze dosyć trudno i wydaje mi się, że warto było przygotować to, przedyskutować, zaproponować rozwiązania i poczekać z tymi rozwiązaniami do 2023 roku.
Tylko ja nie pamiętam sytuacji, w której by było dobrze wprowadzić zmiany, które uderzają w ludzi zarabiających lepiej. Nigdy ten czas
ale
nie jest
ja
dobry.
Ale ja nie mówię teraz o dobrze zarabiających, czy zarabiających,
czy średnio
lepiej.
Zarabiających.
No bo nawet jeśli byśmy oszacowali, ile fryzjerka czy szewc wymierający zawód zresztą zarabia, to myślę, że absolutnie to nie są kokosy i to na pewno jest poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
No tak, ale w takim razie ich, nawet z wyliczeń tych, które są przedstawiane, nie przez rząd, tylko przez niezależnych ekspertów, suma zarabiających samodzielnie, prowadzących samodzielną działalność gospodarczą do 5-6 tysięcy, oni nie stracą. Nie zyskają też już przy tych dochodach, ale też raczej nie stracą. Więc mówimy o ludziach, którzy zarabiają trochę więcej jednak. Przynajmniej z tych wyliczeń, które ja widziałem, rozmaitych.
Tak, oczywiście, tylko tak. Znowu, jeżeli my mówimy samodzielna działalność gospodarcza, to jest przedsiębiorczość. A przedsiębiorczość, cechą przedsiębiorczości jest rozwój. Znaczy nie ma możliwości utrzymania się na rynku, jeśli nie będę się rozwijać, tak? Nawet jeśli no, ta przysłowiowa fryzjerka, ten przysłowiowy fryzjer musi stosować coraz lepsze kosmetyki, bo one się pojawiają na rynku i klienci tego wymagają, prawda? Więc na to wszystko potrzeba po prostu dodatkowych pieniędzy. I jeżeli dzisiaj, kiedy jeszcze mają zobowiązania, niektórzy mają kredyty, to trzeba wszystko pospłacać, te zobowiązania trzeba zrealizować, to jeżeli dzisiaj nawet w jakimś nawet niewielkim stopniu obciążamy ich dodatkowo, to wydaje mi się, że no, to jest strzelanie sobie w nogę.
Panie doktor, to ja spróbuję spojrzeć się na to z drugiej strony. Pan premier mówi tak, no ale potrzebujemy na służbę zdrowia. Służba zdrowia też wychodzi z gigantycznego kryzysu. Wiemy, że będzie dużo więcej osób trafiających do szpitali w poważnym stanie, bo z powodu lockdownu także w szpitalach wielu ludzi w zeszłym roku się nie zgłosiło po prostu do szpitali, więc po prostu potrzebujemy więcej pieniędzy na służbę zdrowia. Więc mówi pan premier, no kiedy, może tak powiedzieć, kiedy, jeśli nie teraz.
No dobrze, tylko wrócę do tego, o czym mówiłam przed chwilą. Jeżeli teraz obciążymy działalność tą słabo dochodową działalność gospodarczą, to może się okazać, że za chwilę tej działalności gospodarczej nie ma, no bo ci ludzie po prostu nie będą w stanie utrzymać tej działalności. To będzie oznaczać, że w przyszłości, w przyszłym roku, za rok, za dwa, za trzy nie będzie dochodów, więc może warto było jednak przetrzymać ten jeden rok. Może trzeba było założyć nieco większe zadłużenie się przez finanse publiczne i wesprzeć oczywiście służbę zdrowia, bo co do tego myślę, że nikt w Polsce nie ma wątpliwości, że tam powinno trochę więcej pieniędzy trafić, może nawet nie trochę, a znacznie więcej pieniędzy trafić na różne cele, poczynając od wynagrodzeń, o których ostatnio jest bardzo głośno, ale też na infrastrukturę, która jest niezbędna po to, żeby nas dobrze leczyć. Ale jednak przetrzymać ten najgorszy okres właśnie dla działalności gospodarczej, dla biznesu, dla firm, nawet tych ciutkę większych, dać im oddech po to, żeby były w stanie wystartować normalnie, zacząć normalnie zarabiać, kiedy uda nam się już zapanować nad koronawirusem.
Pani doktorze, ekonomistą, a nie, czy ekonomistką, a nie politykiem, w związku z tym argumenty polityczne, że takiej rzeczy się nie robi tuż przed wyborami, a za rok byłoby dużo bliżej
do mnie takie argumenty.
Do wyborów nie trafiają. Nie. To oczywiście rozumiem. Z drugiej strony to jest konsekwentna polityka Prawa i Sprawiedliwości, która próbuje spłaszczać pewne różnice, to oczywiście uderza w aspirującą klasę średnią, ale z drugiej strony ciągnie w górę tą niższą część klasy średniej, jak się wydaje.
No nie, myślę, że spłaszczanie nie, dlatego że właśnie to aspirowanie powoduje, że chcemy się edukować, że chcemy się kształcić dodatkowo. Trzeba przecież bardzo wyraźnie powiedzieć, że nasza przyszłość, wszystko jedno, czy mamy lat 15, 30 czy 60, nasza przyszłość to jest uczenie się przez całe życie.
Dlatego, edukacja, oczywiście.
Tak, naprawdę, edukacja. W związku z tym na to też musimy mieć środki i musimy mieć skłonność do tego, żeby mieć skłonność, chęć, tak, do tego, żeby się edukować, to musimy mieć jakąś perspektywę. Ale jeśli wszyscy jesteśmy, że tak powiem, dochodowo równi, no to do kogo mam aspirować?
Zmieńmy temat teraz i porozmawiajmy o polityce mieszkaniowej. Polski Ład to również projekty, po pierwsze, budowy domów niedużych do 70 metrów bez zgód budowlanych i gwarantowanie kredytów bez wpłaty własnej, a także nadpłacanie, czy spłacanie przez państwo części kredytu i jeśli będą się pojawiać kolejne dzieci, 20 przy drugim, 30 następne przy trzecim, a potem przy każdym kolejnym jeszcze 20, jak ktoś będzie miał dużo dzieci, bo jak ma, to już nie jest dla niego, ale jak ma już dorosłe, ale jak będzie miał, to jest naprawdę, no wydaje się jakiś pomysł, który może pomóc młodym ludziom na zdecydowanie się nawet na pierwsze dziecko.
To może... Iwan, jak patrzymy tylko i wyłącznie na to, o czym pan przed chwilą powiedział, to wydaje się, że tak, że jakąś barierą, która została...
O tym mówił demografowie, że to jest bariera mieszkaniowa.
Tak. Jedna z głównych barier. Natomiast trzeba pamiętać, że jest też druga strona medalu. Jest rynek. Proszę zobaczyć, co dzieje się na rynku mieszkaniowym. W tej chwili z miesiąca na miesiąc ceny rosną.
W górę, tak.
Więc co z tego, że ja będę miała gwarantowany wkład własny, czyli ja muszę mieć te pieniądze na wkład własny, ja muszę je pożyczyć, tak? Ja muszę zaciągnąć kredyt w banku, tylko że bank będzie miał gwarancję Skarbu Państwa na to, że jeżeli ja nie będę w stanie tego spłacić, to
odpowiedzialność... Ale chce pani doktor powiedzieć, że to jest lepiej dla banków niż dla nas?
Nie. W ogóle banki mnie w tym momencie nie interesują. Interesuje mnie to, że to kreuje dodatkowy popyt, który jest tak bardzo wysoki w tej chwili na rynku.
Czy będzie jeszcze drożej?
Tak. No niestety. I teraz... Właściwie korzyść, uzysk z tej propozycji będzie żaden, bo trzeba będzie po prostu za to samo, co jeszcze, nie wiem, 2 lata temu kosztowało.
No to jak rozwiązać ten problem? Bo mamy problem mieszkaniowy, mamy problem tego, że rzeczywiście pewna część z młodych ludzi ma po prostu zwyczajnie poważny problem z uzyskaniem mieszkania. Czekanie, że będzie to u nas tak, jak jest w Niemczech, że wszyscy będą wynajmować, to też jest konieczność wprowadzenia niemieckich rozwiązań prawnych, które są korzystne dla lokatorów, a niekoniecznie tak bardzo korzystne dla wynajmujących.
Prawo musi chronić obie strony, to co do tego też rozumiem, że nie powinniśmy mieć
wątpliwości. Nie ma sporu o to,
oczywiście. Tak, tak. Natomiast ja jestem absolutnie zwolenniczką wynajmu, dlatego, że to absolutnie zwiększa, z punktu widzenia gospodarki, ale także możliwości rozwojowych młodych ludzi, znacznie sytuacja się poprawia. Dlaczego? Że jest większa mobilność, czyli ludzie mogą
Ale ceny wynajmu też idą w górę.
Rzeczywiście tak, ale rynek wynajmu się zmienia. Nie wiem, może warto jednak wspomnieć o tym, że coraz więcej na wynajem się rzeczywiście buduje, że mamy w tej chwili bardzo wyraźne sygnały, konkretne już nawet nie są to sygnały, że fundusze inwestycyjne, takie nieruchomościowe, są zainteresowane inwestowaniem w budynki do wynajmu. I myślę, że kiedy tych, bo znowu tu jest kwestia podaży, prawda? Tych mieszkań do wynajmu nie jest za dużo. Jakie będzie bardzo dużo, ceny nie będą wysokie. No, klasyka, podaż,
tak,
popyt.
Ale
no,
to wszystko musi trwać. Żeby było dużo tych mieszkań do wynajmu, to musi trochę potrwać, a my potrzebujemy...
Ale nie da się zbudować mieszkania w ciągu jednej nocy, tak? Nawet w ciągu doby się nie da.
Ale taki prosty dom w ciągu paru miesięcy da się wybudować.
No dobrze, ale wie pan co, 70-metrowe domy, bo mieszkanie super, ale 70-metrowe domy na dodatek bez nadzoru budowlanego, no obawiam się. Muszę powiedzieć, że nie znam się na tym, ale ja muszę powiedzieć, że troszkę bym się bała.
Ogródki dziadkowe
wolę...
są mniejsze i mają bez zgód budowlanych, stoją, zazwyczaj się nie walą. No, przynajmniej nie słyszymy o wielkich katastrofach.
No dobrze, ale jest ich pewnie relatywnie niedużo. Natomiast...
domków dziadkowych, pani doktor, RODOS teraz się rozwija, to jest jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków.
No dobrze, ale tam ludzie nie mieszkają cały rok, tak? Także,
cały rok nie, rzeczywiście.
I dobrze, że są i że w ciągu wakacji można spędzić tam przynajmniej część czasu. Natomiast my mówimy o mieszkaniu, w którym, jak pan powiedział, młody człowiek mógłby założyć rodzinę i mieć to pierwsze, a później drugie, a może później kolejne dzieci, tak? I wydaje mi się, że to rozwiązanie właśnie takie, nie wiem, działkowe, te 70 metrów to
nie
może
jest
więcej niż przeciętna
35,
działka.
35 można mieć na działce.
Dwukrotnie więcej, ale no, Kanciej, mówię, nie znam się na kwestiach budowlanych, natomiast bardzo bym się obawiała, zawsze wolałabym, żeby specjalista zerknął na to,
I
co
na
się tam dzieje.
I na koniec nie mogę nie zapytać o stopy procentowe. Co z nimi? Mamy już bardzo mało czasu.
Mamy wypowiedź, wedle mnie w ogóle bardzo źle się stało, że pan prezes Glapiński w poniedziałek powiedział, jak wyobraża sobie sytuację, jeśli chodzi o zmiany stóp procentowych. Powiedział, że nie wyobraża sobie, że będzie zmiana stóp procentowych. Nie powinien tego robić, dlatego że nie wolno się wypowiadać 7 dni przed posiedzeniem, a posiedzenie jest dzisiaj. No ale okej, stało się. Natomiast absolutnie ci, jeśli już mówimy w kontekście mieszkań, ci, którzy myślą o wzięciu kredytu na mieszkanie, niezależnie od tego, czy będą korzystać z tych rozwiązań, o których pan mówił, czy o których rozmawialiśmy w przyszłości, czy też wybiorą jakąś inną formę, która będzie wymagała zasilenia finansowego z instytucji finansowych, muszą brać pod uwagę to, że prędzej czy później stopy stopy procentowe pójdą w górę. Jeśli nie po listopadzie tego roku, to w przyszłym roku, a jeśli nie w przyszłym roku...
W wielu krajach europejskich już poszły, to też trzeba powiedzieć, one były obniżone na czas pandemii, teraz poszły w górę.
I absolutnie trzeba to brać pod uwagę, dlatego że to bardzo istotnie będzie obciążało budżety domowe w przyszłości.
I tym wnioskiem niestety musimy skończyć. Znowuż zwykłym Kowalskim, który bierze kredyt i musi go spłacać. Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Ekonomistów Polskich, była naszym gościem. Bardzo dziękuję
za rozmowę. Bardzo dziękuję.
A Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mówi Tomasz Tarwikowski.